Czcigodni księża biskupi, prześwietna kapituło katedralna, bracia i siostry. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby z szacunkiem i modlitwą pochylić się nad grobami biskupów, westchnąć wieczny odpoczynek zabudowniczych tego kościoła i wreszcie uczcić samą katedrę w rocznicę jej konsekracji. Właściwie należałoby wzorem świętego papieża Polaka ucałować jej posadzkę, jak ręce matki, bo to ona od lat cierpliwie wysłuchuje litanii szeptanych podczas święceń. Matka wszystkich kościołów naszej diecezji to już jakby nie patrzeć, 102-letnia staruszka. Choć z drugiej strony, z perspektywy dziejów Kościoła oraz na tle wieku i innych katedr, to jeszcze właściwie młódka. Gdyby przyjąć za socjologami, że pokolenie rodzi się co 30 lat, to właśnie pojawiła się czwarta generacja, uświęcana w jej czcigodnych murach. Poprzednie pokolenia składały tu do modlitwy ręce zniszczone wapnem i cementem, bo ją budowały, odbudowywały po wojennych zniszczeniach, remontowały, upiększały. I chociaż również nasze pokolenie nie szczędziło trudu, by katedra piękniała, to jednak na tle tych poprzednich zapiszemy się prawdopodobnie wyjątkowo odświętni, bo to na nasze czasy przypadła wielka kumulacja jubileuszy. Niedawno stulecia jej konsekracji, za niedługi czas, jak Bóg da, dwustulecia diecezji, zakończenia synodu, w bliższej perspektywie 1050-lecia Chrztu Polski, wielkiego jubileuszu Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży. Jednym słowem, na naszych oczach dzieje się historia i w ogóle wiele się dzieje. Czasami wydaje się, że za dużo i za szybko, jak na jedno pokolenie. Może nawet ponad siły jednego pokolenia. I nie chodzi tu bynajmniej o wspomnianą zbitkę rocznic, ale o to, w jakiej sytuacji społecznej i w jakiej kondycji duchowej przychodzi nam je przeżywać. Dzisiejsza Ewangelia w obrazie świątynnego targowiska dostarcza nam genialnej metafory naszych czasów. Świętowanie pośród chaosu. Signa temporis. Ludzkie masy przelewające się przez Europę niczym tsunami, jak wówczas w czasie świąt przez dziedziniec świątynny. Zgiełk przekrzykujących się ideologii i to, no właśnie, symptomatyczne kupczenie wszystkim. Nasz świat to jedno wielkie allegro, na którym współczesny Europejczyk gasi nieopanowaną żądzę już nie konsumizmu, a konsumeryzmu. Przy jednoczesnej wielkiej sezonowej wyprzedaży tego, co duchowe, głębokie, własnej wiary, tożsamości, hierarchii wartości, wyprzedaży skutkującej w rezultacie zagubieniem sensu, zagubieniem siebie. I pośrodku tego naszego targowiska staje Jezus w rzadkim wydaniu, z ogniem Ducha Bożego w oczach i z biczem w ręku. Niespokojny Jezus na niespokojne czasy. Boży szaleniec na epokę szaleństwa. Jezus całkowicie niepoprawny politycznie, z prawdą na ustach, daleki od wszechobowiązującej nowomowy, pełnej hipokryzji. Już widzę te nagłówki, które by się ukazały, nagłówki gazet i paski, w najważniejszych serwisach telewizyjnych i na internecie. Radykał. Burzyciel ustalonego przez światłych porządku rzeczy. Jezus passé, bez wstępu na salony, żyjący zbyt serio, niebezpieczny antysystemowiec, może nawet sfrustrowany furiat. Ale i dla nas, przywykłych do obrazu łagodnego baranka, prowadzonego na rzeź, taka wersja Jezusa może być też niepokojąca. To była prawdziwa awantura. To nie była akcja typu, przepraszam, drodzy Państwo, moglibyście łaskawie opuścić pomieszczenie? To był Jezus kopiący stoły bankierów, okładający biczem na prawo i lewo. Ewangelista podkreślił szczegół, wypędził i ludzi, i zwierzęta. W większości jesteśmy ze wsi, więc dobrze wiemy, jak czasem ciężko wypędzić krowę z obory na pastwisko. Przekleństwa, nierzadko kopniaki, to są realia wsi. To musiała być prawdziwa awantura, ale nie furia zapamiętałego fanatyka. Jest na to dowód. W Ewangelii każde słowo ma znaczenie. Ewangelista zapisał, że Jezus sporządził bicz ze sznurków. A to znaczy, że musiał najpierw te sznurki kupić, wymierzyć, dociąć, spokojnie posplatać, wystrugać trzonek. Miał czas. To nie była akcja przeprowadzona w amoku pod wpływem nagłych emocji. Jezus, niczym Boży wojownik, wszystko spokojnie, planowo i strategicznie przygotował. W najdrobniejszych szczegółach. Nawet wybór sznurków zamiast popularnych rzemieni był przemyślany po to, żeby nie zrobić krzywdy. Zaboli, ale nie zabije. Jak mamina ścierka z kuchni. Te bicze miały jeszcze jedną właściwość. Kapitalnie zawijały się wokół nóg stołów. Łatwiej się je wtedy wywracało. Woły powypędzał, ale już gołębi z klatek nie wypuścił. Kazał je zabrać, wiedział, że trudno będzie je potem odzyskać. To nie była awantura urządzona przez zaślepionego fanatyka. To była bitwa wojownika Bożego o uratowanie świątyni, miejsca, w którym dzieje się coś najistotniejszego w tym świecie, miejsca, w którym człowiek buduje relacje ze swoim Bogiem. Jezus ten kanał musiał udrożnić, odblokować, oczyścić. Bracia i siostry, największą blokadą zamykającą nas ludzi na Boga jest mentalność handlowania. To jest nasze dziedzictwo grzechu pierworodnego. Pierwsi ludzie z diabłem przehandlowali raj, swoją bliskość z Bogiem, poczucie szczęścia. I to za jaką podłą cenę. To wtedy właśnie pojawił się mechanizm leżący u podstaw każdego grzechu. Co ja mam od życia? Mnie się należy owoc. Mnie się należy. Od tego czasu my ludzie, stworzeni na wzór Boga, zaprojektowani do bezinteresownej i bezwarunkowej miłości, staliśmy się parodią samych siebie. Byle tylko wyszło na nasze, interes za wszelką cenę, byle się ustawić. Handlujemy. Mamusia będzie cię kochać, jak przyniesiesz piątkę. Mamusia nie umie cię kochać za darmo. Za piątkę handlujemy. Wprowadzani w tę logikę od dziecka z wiekiem zmieniamy jedynie cennik. Mechanizm pozostaje ten sam. Będę z tobą, jak mi się oddasz. Mechanizm dzisiejszych związków, tych protez, małżeństwa. Dopóki mają czym ze sobą handlować, to się trzymają razem. Kiedy już wszystko przehandlują, nie mają sobie już nic do zaoferowania, porzucają się jak zużyty towar. I potem handel z następnym. I to jest kolejny znak naszych czasów. Człowiek oficjalnie i bezceremonialnie legalizuje swój egoizm, który staje się niemal obowiązującą normą. Być dla drugiego za coś. Taka logika działa indywidualnie i globalnie. Wszystkie wojny, jak ta na Bliskim Wschodzie, oraz wszystkie będące ich następstwem tragedie, które przeżywa ludzkość, jak wspomniana poruszająca wędrówka ludów, zawsze za kulisami mają grę interesów wielkich tego świata, za które ostatecznie zapłaci szarak. Oto diabelski mechanizm, w który uderzył Chrystus. Dlatego krzyczy: nie róbcie z domu ojca mego targowiska, nie wprowadzajcie tu swojej logiki. To ostatnie miejsce, gdzie możecie uczyć się być dla drugiego z miłości jak Bóg, który jest bezwarunkową i bezinteresowną miłością. Ze mną nie pohandlujecie, mówi Jezus. Nie ma opcji. Jedyne, co nas może połączyć, to bezinteresowna miłość. Tym rabanem w świątyni Chrystus bardzo symbolicznie i raz na zawsze zdemaskował wszelkie pokusy robienia własnego interesu na Bogu i na Jego Kościele. Poczynając od tych najsubtelniejszych, jak magiczne traktowanie pobożności, służącej temu, by Boga zaprząc na usługi mojej prywatnej wizji szczęścia. Jak faryzejskie przekonanie o swojej doskonałości, za którą kupię sobie niebo. Aż po bardzo prymitywne próby robienia interesu na Jezusie, który w naszym kręgu cywilizacyjnym może okazać się całkiem realny. Interesu finansowego. Interesu w postaci zaspokojenia kompleksu niższości przez dominację nad innymi w imię Chrystusa. Interesu w postaci zyskania pozycji społecznej na koszt Jezusa. Zaspokojenia potrzeby znaczenia. Zafundowania sobie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i świętego spokoju. A Jezus na to: nie pohandlujecie. Miłość. Tylko ta opcja wchodzi w grę. Widziałem już chrześcijańskie kościoły przerobione na sklepy i knajpy. Bolesny widok. Naszą katedrę też w czasie wojny Niemcy przerobili na magazyn. Ale to i tak nieporównywalna tragedia do tej, gdy sam człowiek, wymarzona przez Boga świątynia, dochodzi do takiego stanu, że w miejscu serca ma kasę fiskalną. Jezus z ogniem Ducha Bożego w oczach i biczem w ręku walczy o prawdę mojego i Twojego serca. Doskonale wie, jak pragniemy być kochani za darmo i bezwarunkowo, jak marzymy o tym, jak cierpimy, gdy zabraknie tego od najbliższych. Nazywamy to zranieniami, poddajemy terapiom, modlitwom o uzdrowienia, a mimo to dalej handlujemy. Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktoś może być do takiej miłości zdolny. Że Bóg naprawdę ma wszechmoc kochać bezwarunkowo i że nie zależy mu na niczym więcej, jak tylko na naszej odwzajemnionej miłości. To się nam w naszych podejrzliwych i wyrachowanych sercach nie mieści. Ludzie, którym nie dane było doświadczyć miłości Bożej, będą kupować jej atrapy na straganach tego świata. Nie kochają mnie, to niech się przynajmniej mnie boją. Oto diagnoza tych, co po trupach prą do władzy. nie kochają mnie, to niech przynajmniej czują respekt. Oto diagnoza tych, co brak miłości leczą awansami, tytułami naukowymi, godnościami. Nie kochają mnie, to niech przynajmniej mi zazdroszczą. To ci, co ufność położyli w pieniądzu i dobrobycie. Siostry i bracia, i ostatnia refleksja. Akcja w świątyni musiała rodaków Jezusa naprawdę szokować, bo to, co oni tam robili, w ich przekonaniu było bardzo pobożne, zgodne z duchem ówczesnej religijności. Bo i cóż złego w tym, że Żyd pielgrzym z dalekiej diaspory, zamiast ciągnąć z domu za sobą na postrątku szmat drogi barana na ofiarę, mógł go kupić na dziedzińcu przed świątynią. Albo co złego w tym, że mógł pieniądze z ohydnym wizerunkiem uznającego się za bożka pogańskiego Cezara wymienić na świątynną, pobożną walutę. W tej sytuacji zachowanie Jezusa musiało wywołać szok, porównywalny chyba jedynie z tym, który wywołałby proboszcz napadający nagle w szale na kobiety z Caritasu sprzedające w kruchcie kościelnej wigilijne świece. Gdy jednak szok mija, odsłania się bardzo głęboki problem, na który wskazał Chrystus, a który jest dla Kościoła dziś ogromnym wyzwaniem. Chrystus zdaje się mówić: można tak perfekcyjnie zorganizować życie religijne, że na najgłębsze potrzeby człowieka, dzisiaj pogubionego, na tęsknoty jego serca, na szukanie sensu w Bogu, które musi się w nim odezwać, my mamy banalną i płytką ofertę. Kup barana, przynieś zaświadczenie, zrób kurs, odmów 3 razy zdrowaś Mario. Wydaje się, że obecne czasy, że w obecnych czasach Jezus oczekuje od Kościoła, że na Jego wzór, na serio wypowiemy walkę o spałej rutynie, wytartym schematom, że staniemy się Kościołem z ogniem Ducha Bożego w oczach. Z pasją, jaką miał Jezus i jaką pociągał innych. Pasja, jakie dwuznaczne słowo i ile w niej prawdy o Jezusie. Dziś wydaje się, nie wystarczy już tylko dobrze funkcjonująca religijna struktura, choć i ta potrzebuje odnowy, co jest celem naszego synodu. Wydaje się, że dziś do Jezusa może pociągnąć przede wszystkim wspólnota świadków z ogniem w oczach, po których widać, że tym żyją, że to ich pasja, że mają ideę, że na czymś im zależy, że w ogóle żyją naprawdę. Tacy inni na tle milionów żyjących sztucznie, plastikowo, na pozór. Panie Jezu, gdy przyjdzie na nas pokusa urządzania życia zamkniętego we własnym egoizmie, życia bez Ciebie, nie krępuj się, wchodź bez pukania i zaprowadzaj swój porządek. Mimo naszej grzeszności jesteś zawsze u siebie. Wywracaj do góry nogami to wszystko, co miałoby nas od Ciebie oddzielić. A gdyby nam przyszła straszna pokusa siąść do stołu bankierów tego świata i jak w kantorze wymieniać prawdę Bożą na frazesy politycznej poprawności, wymienić prawdę o grzechu na dogmat o tolerancji dla samowoli, pojęcie małżeństwa na jego atrapę, Twoje przykazanie miłości wobec maluczkich, nienarodzonych i starych na dotacje i poklepywanie tego świata, to się nie krępuj, weź bicz i wal. a nade wszystko wyrzucaj z naszych chrześcijańskich serc, jak wtedy ze świątyni, postawę świętych krów i przerabiaj je na gołębie serca, białe w swej prostocie i szczerości i do końca życia podrywające się ku górze. Amen.